Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Dziś moim gościem jest Sylwia Kozłowska-Zabiec, doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. A tematem naszej rozmowy będą rozmowy rekrutacyjne online. Pani Sylwio, jak przygotować się do takiej rozmowy kwalifikacyjnej przez internet?
Rozmowy rekrutacyjne online to jest taki nowy, silny trend, który się pojawił w związku z pandemią i on rzeczywiście, mimo że obostrzenia pandemiczne nieco zelżały, to ten trend gdzieś dalej jest dość mocny. Pewnie takie rozmowy będą w tej chwili prowadzone dużo częściej niż rozmowy face to face. Natomiast rzeczywiście jest to taka forma, która wymaga dość dużego przygotowania przed samą rozmową, dlatego że musimy pamiętać o tym, że tutaj jeszcze oprócz tego, że musimy się po prostu przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, to tu musimy jeszcze przygotować różne aspekty techniczne, które spowodują, że ten przekaz, który chcemy w trakcie tej rozmowy przekazać pracodawcy, nie będzie zakłócany przez inne mało istotne kwestie, takie jak na przykład zła jakość naszego głosu, czy bardzo zły obraz z kamery, albo to, jak wygląda nasze otoczenie. Musimy pamiętać o tym, że najczęściej takie rozmowy no jednak prowadzimy z własnego domu i musimy znaleźć po prostu miejsce takie, w którym będziemy mogli z jednej strony swobodnie rozmawiać, a z drugiej strony, w którym jakby to otoczenie będzie odpowiednie do tego, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Najlepiej taką rozmowę przeprowadzać w miejscu, w którym mamy dostęp do jakiegoś jednolitego tła. To może być po prostu gładka ściana, na której nic nie ma. No, zdaję sobie sprawę z tego, że w większości mieszkań jednak może być taka sytuacja, że gdzieś jakiś element wystroju wnętrz tak czy inaczej nam tutaj kamera, mówiąc kolokwialnie, wyłapie. I jeżeli wiemy, że będziemy zmuszani do tego, żeby pokazać kawałek szafki, biblioteczki, półki i coś tam będzie widoczne, coś się tam znajduje, na przykład jeżeli tam są książki, biblioty, zdjęcia, to warto też zrobić przegląd tych półeczek, tych regałów pod kątem tego, czy my rzeczywiście wszystko, co tam jest, chcemy pokazać naszemu pracodawcy. Musimy bowiem pamiętać, że jak rozmawiamy z naszym pracodawcą w tej wersji online, to te wszystkie rzeczy, które będą za naszymi plecami, właśnie te książki, półki, szafki, będą odciągały też jednak uwagę osoby, która z nami rozmawia, od nas i od tego, co mówimy. Więc staramy się, żeby to tło było na tyle, na ile się da, no właśnie jednolite i nazwijmy to czyste, a jeżeli jest tam jakiś element właśnie w wystroju wnętrz, no to staramy się też, żeby nie było tam nic kontrowersyjnego, czy jakoś szczególnie odciągającego uwagę pracodawcy od tego, co my staramy się mu powiedzieć.
A jak ubrać się na rozmowę rekrutacyjną online?
Jeśli chodzi o ubiór, to oczywiście to jest klasyczna rozmowa kwalifikacyjna, więc to, że jesteśmy we własnym domu, nie powoduje, że możemy do kwestii ubioru czy wyglądu podejść bardziej nonszalancko. Musimy myśleć o tym, jak ubralibyśmy się na rozmowę kwalifikacyjną na to stanowisko, na które aplikujemy, gdyby to była rozmowa face to face.
O czym jeszcze należy pamiętać?
Dodatkowo myślę, że warto też pomyśleć, żeby zrobić próbę kamerową. Może brzmi to bardzo poważnie, ale warto wcześniej przed rozmową ustawić laptop czy inny sprzęt, którym będziemy się posługiwać, ubrać się tak jak na rozmowę właśnie i nagrać sobie kawałeczek takiego wywiadu, zobaczyć, jak wyglądamy w kamerze, czy nas dobrze słychać, czy nie należy by czegoś zmienić właśnie, jeśli chodzi o nasze tło, czy nasze otoczenie, w którym ta rozmowa się toczy. Myślę, że taka próba kamerowa może nam dużo dać też od strony takiego uspokojenia się, że wszystko jest okej, że możemy się skupić na tych treściach, które chcemy pracodawcy przekazać, a nie na tym, czy aby za naszymi plecami nie stoi to zdjęcie w bikini, które zrobiłyśmy rok temu na wakacjach. Więc tutaj myślę, że to przygotowanie to jest taka rzeczywiście kluczowa rzecz i warto pamiętać, że te wszystkie rzeczy, które są istotne na przykład w przypadku programów telewizyjnych, tutaj oczywiście w wersji mikro również mają znaczenie, czyli staramy się, żeby światło padało na nas za kamery, bo wtedy nasza twarz będzie wyglądała lepiej, żeby raczej nie było to światło górne, które tworzy cienie na twarzy. Staramy się, żeby jakość mikrofonu była na tyle dobra, żeby było nas słychać, żeby pracodawca nie musiał zastanawiać się nad tym, co akurat powiedzieliśmy. Tak jak powiedziałam, próba kamerowa pozwoli nam na to, żeby te wszystkie niejasności i wątpliwości sprawdzić wcześniej i ewentualnie, jeżeli się okaże, że na przykład kamera jest zbyt złej jakości, czy mikrofon nieodpowiednio ściąga nasz głos, to też zaopatrzyć się w taki sprzęt, który pozwoli nam na to, żeby ta rozmowa jednak była prowadzona w właściwych warunkach technicznych.
A jakim językiem posługiwać się podczas rozmowy rekrutacyjnej online?
Tutaj trudno, myślę, dawać jakieś takie bezpośrednie rady, bo każde stanowisko wymaga też troszeczkę innego języka i trochę innego podejścia do tych pytań, które będą zadawane. Inne też pytania oczywiście zadaje się komuś, kto stara się o pracę sezonową, nie wiem, kelnera w małej restauracji, inne, jeżeli ktoś stara się o stanowisko specjalisty w dużej firmie. Więc siłą rzeczy dostosowujemy ten język też do tego, czego oczekuje pracodawca i do tych pytań, które pracodawca zadaje, ale niewątpliwie bardzo istotną kwestią jest pewna kultura od wypowiedzi, ze względu na to, co byśmy nie mówili, zachowanie wszystkich zwrotów grzecznościowych, przywitanie się, pożegnanie i to, żeby pamiętać, że jednak, tak jak powiedziałam, tutaj to otoczenie, które jest naszym otoczeniem takim domowym i powoduje, że się czujemy troszeczkę bardziej wyluzowani, to otoczenie nie powinno wpływać też na to, w jaki sposób mówimy, czyli powinniśmy dokładnie tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej face-to-face, odpowiadać na pytania w sposób prosty, konkretny, syntetyczny, nie robić niepotrzebnych dygresji. Jednocześnie też warto, żeby te odpowiedzi, które się pojawią, nie były zbyt lakoniczne, czyli żeby rozwijać te kwestie, które pracodawcę rzeczywiście interesują, natomiast nie poruszać kwestii, które na przykład są jakimiś kwestiami pobocznymi. Rozmowa online tutaj niczym się tak naprawdę nie różni od rozmowy face-to-face i tak jakbyśmy się przygotowywali do takiej rozmowy twarzą w twarz, tak samo przygotowujemy się do rozmowy online.
Praca na lato. Praca na lato.
Wracamy do tematu finansów. Tym razem porozmawiamy o tym, jak poprosić o podwyżkę, jak rozpocząć w ogóle taką rozmowę i jak się do niej przygotować, żeby dostawać więcej pieniędzy. O tym między innymi opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Kiedy idziemy na rozmowę o pracę, to jest nasza pierwsza rozmowa o pieniądze, ale później, po roku, po dwóch, może po półtora albo po trzech, pojawia się taka myśl, że już powinniśmy poprosić o podwyżkę. To jest taka druga chyba ważna rozmowa o pieniądzach w firmie. Jak się przygotować do takiej rozmowy?
Z naszych obserwacji w ogóle jest tak, że niechętnie i z dużym stresem pracownik podchodzi do rozmowy o pieniądzach. Z tym większym stresem, jeśli jest kobietą. Jakby kobiety w ogóle rzadziej mają taką myśl, że to jest ten moment, kiedy powinnam więcej dostać. Raczej też czekamy i chcemy, żeby ktoś nas docenił, chcemy, żeby ta inicjatywa przyszła z drugiej strony, bo to też byłoby dużo bardziej komfortowe dla pracownika. Są świetne firmy, na przykład taką firmą jest firma Trafic z Gdyni, która ma jasne, dla wszystkich jasne, bo publikowane w internecie, siatki wynagrodzeń, czyli dokładnie wiadomo, kto na jakim poziomie stanowiska, ile zarabia i co musi zrobić, żeby więcej zarabiać. I taka sytuacja jest idealna. Jakby kiedyś za wiele, wiele lat, kiedy rynek pracy może będzie bardziej dojrzały, to jest sytuacja wzorcowa. Czyli ja jako pracownik wiem, że jeżeli na przykład zrobię kurs danego programu, nauczę się angielskiego i wejdę na wyższy poziom, to moje wynagrodzenie wzrośnie o 500 zł. Na przykład. I to jest ideał. Natomiast niestety takich firm jak Trafit na rynku można szukać i raczej się ich nie znajdzie zbyt wielu. Więc z perspektywy pracownika ważne jest to, żeby czuć, czy faktycznie to, co umiem, to, co robię, poprawiło się od tego momentu, w którym ustalałem swoje wynagrodzenie. Czy ja na pewno jestem w stanie firmie dać więcej? I mówiąc już tak bardzo technicznie, czy firma po prostu więcej dzięki mnie zarabia? No bo finalnie to jest biznes i tak chodzi o to, żeby pieniądze się zgadzały.
Jeśli myślimy o podwyżce, to nie myślimy pod kątem czasu, tylko pod kątem naszej pracy.
Tak, dokładnie, bo możesz pracować w firmie 5 lat i cały czas robisz to samo. Twoje kompetencje nie wzrosły w żaden sposób, a firma nie zyskuje więcej. Więc oczywiście możemy dostawać podwyżkę za lojalność, tak? Jakby to też jest jakiś powód do podwyżki. Jeżeli na przykład wykonujesz pracę, która jest żmudna, trudna i tak naprawdę nie jesteś w stanie nic więcej się w niej nauczyć, no to też jest plus z perspektywy pracodawcy, że on nie musi brać kolejnego pracownika, którego będzie musiał znowu do tej pracy przeszkolić. To będzie dla niego koszt, bo odejście każdego pracownika, który jest w organizacji długo i który sprawdza się na swoim stanowisku, to jest koszt, który organizacja będzie musiała ponieść, jeżeli odejdzie. Więc czasem lepiej komuś zapłacić więcej niż ponosić ten koszt. Natomiast w takich sytuacjach bardziej standardowych, takich, gdzie jednak rozwój pracownika wpływa na zysk organizacji, no to trzeba się nad tym zastanowić, czy w zasadzie zrobić sobie taką listę, usiąść sobie z kartką i sobie wypisać, czy wzrosły moje obowiązki od momentu, w którym podpisywałam umowę, kiedy ustalałam wynagrodzenie. Wzrosły? Z reguły jest tak, że wzrastają. Bo pracownik najczęściej, jak zaczyna w organizacji funkcjonować, to te obowiązki dochodzą, nabudowuje się na niego proces, więc tych kompetencji i zakresu odpowiedzialności. Więc wypiszmy sobie, co mi doszło od momentu, kiedy wynagrodzenie negocjowałam ostatni raz. Potem druga rzecz to jest to, czy organizacja zaczęła dzięki mnie więcej zarabiać. Jeżeli tak, no to znowu wypiszmy sobie, jakie rzeczy, które robię, wpływają na rozwój organizacji, na jej zysk. To nie zawsze musi być zysk przekładany na pieniądze, bo nie każde stanowisko łatwo przełożymy na pieniądze. Sprzedawcę łatwo przełożymy na pieniądze, ale na przykład asystentkę już trudniej przełożymy na pieniądze, więc w czym organizacja dzięki mnie się rozwinęła albo na czym zyskała. I teraz kolejna rzecz, którą warto sobie też przemyśleć, to jest to, na ile też to moje stanowisko może być wyżej wyceniane. Zobaczmy sobie, wpiszmy sobie swoje stanowisko i zobaczmy, czy nie ma firm, które publikują widełki wynagrodzeń na tym stanowisku, bo coraz więcej jest jednak tych firm, które są gotowe zamieszczać informacje o wynagrodzeniu w ogłoszeniach. Jeżeli widzimy, że te widełki są istotnie wyższe niż to, co zarabiamy, to też może być dla nas sygnał, informacja na rynku dostaje się za tą pracę po prostu więcej. Więc jeżeli dzisiaj chcę odejść, no to zarobię na tym, ale jeżeli firma będzie chciała kogoś znaleźć na moje miejsce, no to będzie jej trudniej, dlatego że rynek wymusza wyższe stawki. Więc warto sobie spojrzeć z tej perspektywy i zawsze warto sobie zapisać też sukcesy. Te rzeczy, które mi wyszły świetnie, te rzeczy, z którymi sobie poradziłem w sposób ponadprzeciętny, te, które mogę ocenić jako sukces w danej organizacji. Mówi się tak, że zawsze po podwyżkę idzie się po sukcesie, bo jest coś takiego jak pamięć, która jest podatna na różnego rodzaju wypaczenia. No i jednym z takich wypaczeń, z takich błędów poznawczych jest to, że najlepiej pamiętamy to, co było ostatnie. Więc jeżeli mamy pracownika, który pracował na przykład średnio i nagle zrobił coś wybitnego, odniósł świetny sukces, zakończył projekt sukcesem, to pracodawca przełożony będzie pamiętał najmocniej właśnie ten sukces, który był ostatnio.
Mam gotową listę, idę na taką rozmowę. Jaką sumę podać? O ile chcę tą podwyżkę mieć? Przecież to nie może być wymyślona kwota z głowy.
Tak, to nie może być wymyślona kwota z głowy, ona musi mieć sens. Natomiast najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy spojrzeć na podwyżkę z takiego psychologicznego poziomu, to każda podwyżka poniżej 10% w zasadzie nie ma żadnego sensu. Ona nie zmotywuje pracownika, nie sprawi, że ja będę miał to poczucie, że ta motywacja jest wyższa. W ogóle motywacja, pewnie kiedyś jeszcze nagramy taki odcinek, natomiast z motywacją finansową jest dosyć duży problem. Ja to zawsze mówię na takim przykładzie, ale nie będziemy pewnie już dzisiejszego odcinka rozwlekać. Natomiast ważne jest to, żeby to było 10% więcej do tego wynagrodzenia, które mam obecnie. Czyli jeżeli zarabiam na rękę 3000, to przynajmniej 3300. Jeżeli 5, to przynajmniej 5500. To jest to, co odczujesz w ogóle, co poczujesz na swoim koncie. Więc niżej nie ma sensu. Natomiast ważne jest to, że ta kwota, ona powinna skąd się wziąć. Czyli powinniśmy usiąść i zastanowić się właśnie. Obowiązki wzrosły o ile? Jakby ile więcej uwagi, ile więcej czasu, ile więcej kompetencji muszę wykorzystać. Jakby czasem to jest, bo jeżeli ktoś na przykład robi naprawdę dużo, dużo więcej, to te 10% będzie bardzo małą kwotą i nie ma sensu starać się o 10%, bo może można o 20, o 30. Ja pamiętam kiedyś, jak poszłam podczas rozmowy właśnie, kiedy kończyła mi się umowa po podwyżkę, to dostałam wynagrodzenie wyższe o 30%, jakąś taką, to była naprawdę zauważalna dla mnie wartość, z czego pracodawca, który przyszedł na tą rozmowę ze mną, nie zakładał, że da mi podwyżkę podczas przejścia z jednej umowy na drugą umowę. Więc jakby wszystko da się zrobić, tylko trzeba po prostu przyjść dobrze przygotowanym i pokazać pracodawcy, że najgorsze, co może go w tym momencie spotkać, to jest to, że my pójdziemy do innej firmy. Bo koszty, jakie będzie miał związane z naszym odejściem, są tak duże, że dużo bardziej opłaca mu się dać tą podwyżkę.
Jesteśmy na takiej rozmowie, mamy przygotowaną listę, podajemy kwotę i usłyszeliśmy, że nie dostaniemy takiej podwyżki. Co dalej robić? Zostać w tej firmie, szukać nowej? Może próbować znowu przyjść na taką rozmowę i poruszyć temat finansów?
Bardzo często jest tak, że pracodawca podaje swoją kwotę. Czyli my mówimy na przykład 1000 zł, a pracodawca mówi jesteśmy w stanie dać 700. No i jakby wszyscy rozchodzą się w tym momencie względnie zadowoleni. Czyli mamy poczucie, że zyskaliśmy, a pracodawca ma poczucie, że gdzieś w jakiś sposób to jednak od niego zależała ta kwota. Ja uważam, że jeżeli pracownik podaje właściwą kwotę, to zbijanie tej kwoty trochę jak na takim targu, na tureckim bazarze, nie ma zupełnie żadnego sensu. Mhm. I naprawdę, jeżeli to jest mądrze przemyślana kwota i ona jest przez pracownika, że to nie jest faktycznie jakaś kwota, która bardzo mocno jest oderwana od rzeczywistości, to warto ją przemyśleć i warto się na nią zgodzić, jeżeli organizacja ma taki budżet, a nie zbijać ją dla samego zbicia. Natomiast jeżeli faktycznie ktoś nam mówi na takiej rozmowie, przełożony pracodawca, że nie ma takiej możliwości, nie dostaniemy podwyżki, to najważniejsze jest to, żeby zapewnić sobie możliwość powrotu do tej rozmowy. Ja zawsze radzę pracownikom, żeby odwrócili to pytanie i zapytali pracodawcę, co w takim razie mają zrobić, żeby otrzymać taką podwyżkę. I to też jest trudne pytanie dla pracodawcy, z którego z reguły nie jest w stanie wybrnąć. Jakby informacja dla pracownika nie ma znaczenia, co zrobisz i taki nie dostaniesz, tak naprawdę jest strzałem w kolano, bo my wiemy, że ten pracownik jest już zdemotywowany i my wiemy, że on zacznie szukać pracy. To też jest szybka rozmowa. Najczęściej do takich rzeczy trzeba sobie przemyśleć. Z reguły pracodawca zaczyna coś mówić. Co ma pracownik zrobić? Czyli na przykład, jeżeli, nie wiem, osiągniesz takie i takie kompetencje, zrobisz sam taki i taki projekt, to wtedy wracamy do tej rozmowy. I wtedy już bardzo trudno drugi raz jest spławić pracownika. Więc dać sobie przestrzeń do tego, żeby do rozmowy wrócić. No a druga kwestia, jeżeli faktycznie mamy poczucie, że robimy bardzo dużo dla firmy, że się rozwijamy, że wspieramy firmę, że firma dzięki nam zarabia więcej, a jednocześnie nie ma tej otwartości do podwyżki, no to warto sobie zadać to pytanie, czy faktycznie jestem w stanie w innym miejscu zarobić więcej i czy wynagrodzenie jest tą moją główną motywacją? Czy gdybym za tą samą pracę, którą wykonuję teraz, zarobił więcej, ale może nie miał jakiegoś innego elementu, który mam w tej pracy? Nie wiem, swobody, elastycznych godzin, nie wiem, pracy zdalnej, tak? Jakby bo jest wiele różnych opcji. To czy bym poświęcił te rzeczy dla wynagrodzenia? Czyli warto od czasu do czasu się zastanowić nad swoimi własnymi priorytetami. Co dla mnie jest wartością? Czy to są pieniądze, czy to jest czas, czy to jest na przykład miły przełożony, tak? Który jest życzliwy w moją stronę i zawsze mnie wspiera.
Praca na lato.